Przechodzimy do poselstwa piątego na temat trudzić się zgodnie z Bożym działaniem, by przedstawić każdego wierzącego dojrzałym w Chrystusie ze względu na funkcjonowanie i zwieńczenie jednego nowego człowieka. W księgach Efezjan i Kolosan apostoł Paweł przedstawia nam tę wspaniałą, cudowną wizję jednego nowego człowieka. Nowego człowieka stworzonego przez Chrystusa na krzyżu, zgodnie z Efezjan 2:15. I także w listach przedstawia nam doświadczenie, szczególne doświadczenie, jakie miał w zaprowadzeniu, w zrodzeniu nowego człowieka. Szczególnie w kwestii obierania Chrystusa za swoją osobę, jak na poprzednim poselstwie usłyszeliśmy. To bez wątpienia serce tej kwestii doświadczania jednego nowego człowieka. Musimy znać Chrystusa, doświadczać Chrystusa, nie tylko jako nasze życie, ale także jako naszą osobę. W swych listach przedstawiał nam także szczególną służbę, praktykę, jaką miał, by wprowadzić, zrodzić tego nowego człowieka. W Kolosan wspomina, w jaki sposób trudził się zgodnie z działaniem, które miało miejsce w nim. Trudził się, zmagając się, by doprowadzić każdego człowieka, by przedstawić każdego człowieka dojrzałym w Chrystusie. Taka była praktyka Pawła. Ze względu na wypełnienie, na doprowadzenie do rzeczywistości nowego człowieka. Nowy człowiek powstaje do istnienia, został stworzony przez Chrystusa na krzyżu. Ale w głębi swoim swojego serca Paweł zdawał sobie sprawę, że ten nowy człowiek musi rosnąć. Więc cały trud Pawła skupiał się na tym, w jaki sposób wspomóc wzrost tego nowego człowieka. Czy to przez głoszenie Ewangelii, czy to w jego pasieniu nowych wierzących, czy też w nauczaniu świętych, miał w tym brzemię. Powiedział, że trudził się, walczył, by zmagał się, by przedstawić każdego człowieka dojrzałym w Chrystusie. Więc jest to wielkie brzemię w pańskim sercu. Przedstawione tutaj w tym planie do poselstwa. Jeśli chcemy zobaczyć to doprowadzenie do powstania nowego człowieka, nie tylko w naszej osobie, ale także w naszej służbie, w naszej praktyce, musimy mieć to spojrzenie, wgląd, w jaki sposób pomóc innym, by stali się w pełni dojrzali w Chrystusie. Dojrzali w Chrystusie. Wszyscy tutaj jesteśmy albo starszymi, albo wiodącymi braćmi w różnych sferach życia Kościoła, ale nie wiem, ilu z nas w naszej służbie w Kościele mamy takie odczucie, taką świadomość, że czy Kościół, o który się troszczę, na ile staje się w pełni dojrzały w Chrystusie? Bardziej zależy nam na tym, bardziej przejmujemy się, ile osób zostało zbawionych, ile kościołów zostaje powstaje, czy na spotkaniach jest w porządku, czy święci funkcjonują. Dużo mniej przejmujemy się wzrostem, dojrzałością świętych. Oczywiście, zanim jesteśmy w stanie sprawdzić, czy inni rosną, sami musimy się upewnić, czy Chrystus rośnie w nas. Ten wzrost w życiu, dojrzałość w życiu musi po pierwsze mieć miejsce w nas. Dopiero wtedy, potem nasz trud nad innymi musi być sprawdzony właśnie przez to. W przeciwnym razie zajmujemy się wszystkimi tymi zewnętrznymi rzeczami. Głosimy Ewangelię, sprawiamy, że wiele ludzi zostaje zbawionych, przychodzi na spotkania, aranżujemy różnego rodzaju służby. Wszystko na zewnątrz wydaje się właściwe i dobre, ale kiedy Pan patrzy na nas, na co patrzy, czego szuka? Czy tylko liczy na dobrą zewnętrzną aranżację, czy na pełny, czy na wzrost, na dojrzałość w ciele? Kościół, nowy człowiek. W jaki sposób Pan mierzy swój Kościół dzisiaj? Jaką postać ma dzisiaj Kościół? Nie jestem w stanie powiedzieć. Nie sądzę, żeby ktokolwiek mógł, ale myślę, że Duch Święty wie, gdy patrzy na mój Kościół, na Twój Kościół, na wszystkie kościoły, powiedziałby, gdzie jest ta postać, miara. Jest Kościół tu, są tu święci, ale jak wygląda ich miara, ich postawa? Ich postać. Brat Lee w 1994 roku, gdy modlił się, powiedział nam, gdy modlił się o kościoły na całej ziemi, 2000 kościołów na całej ziemi, Pan zapytał go, tak, tyle tysięcy miejscowych kościołów, gdzie jest rzeczywistość ciała Chrystusa? Na zewnątrz wszystko jest pewna aranżacja. Wszystko jest przygotowane, ale gdzie jest rzeczywistość Kościoła? Zajmowaliśmy się tym nie tak dawno, rzeczywistością ciała Chrystusa. Tak naprawdę ta rzeczywistość to jeden nowy człowiek. Rzeczywistością ciała Chrystusa jest jeden nowy człowiek. Więc dzisiaj ta kwestia zależy w znacznej mierze, całkowicie na tej ważnej sprawie. Wzrost ciała, dojrzałość ciała. Względem siebie samych musimy mieć tego rodzaju wizję, spojrzenie. I myślę, że w wcześniejszym spotkaniu Pan umieścił w nas pragnienie. Panie, wzrastaj we mnie. Wzrastaj w nas. Wzrastaj w kościołach. Musisz w nas się powiększać. W przeciwnym razie będziemy mówili o jakiejś wizji, będziemy mówili o aranżacji służby, żeby wytworzyć nowego człowieka, ale będziemy wciąż 5-letnim dzieckiem. Ze wszystkich ras, języków i narodów, ale wciąż 5-letnie dziecko, które jest niedojrzałe. Więc to poselstwo niesie z sobą ciężkie brzemię. Mam nadzieję, że Pan umieści coś w naszym sercu, co będzie miało wpływ na sposób, w jaki służymy w Kościele, w jaki troszczymy się o naszą służbę. Nie będzie służyć jedynie temu, byśmy coś wykonali, żebyśmy coś zrobili, Zawsze musimy sprawdzać, Panie, czy święci, czy kościoły idą naprzód ku dojrzałości, ku dojrzałości. Tak, takie powinno być nasze spojrzenie, taka powinna być nasza świadomość. Naprawdę wątpię, czy pośród tysięcy chrześcijańskich pracowników dzisiaj, czy może procent, czy dziesiąta część procenta, czy setna część procenta ma nawet takie spojrzenie, taką świadomość. I nie tylko na zewnątrz, pośród nas. Sam muszę się pytać Pana, Panie, czy w mojej służbie w kościołach, czy gdy kontaktuję się ze świętymi, czy mam to przed oczami, gdy usługuję Słowem? Co jest, jak wygląda moje spojrzenie? Czy tylko przedstawiam jakieś poselstwa? Otwieram Słowo Boże przed ludźmi? Czy też jest we mnie odczucie, że jesteśmy tu po to, by udzielać Chrystusa, sprawić wzrost ciała? Wszystko, co robimy, ta myśl musi tym rządzić. To jest naprawdę poważna kwestia. Chociaż, jak powiedziałem wczoraj, znajdujemy się w takim złotym okresie. Wydaje się, że wszystko Pan oczyścił, Pan przygotował dla nas, żeby wprowadzić nas na ten etap. I wypowiada teraz do nas to słowo. Ale to wcale nie znaczy, że wszyscy już jesteśmy w tym miejscu. Tak, jest autostrada otwarta. Ale potrzebujemy wzrastać i mieć takie szczere pragnienie. Panie, taka jest ogromna potrzeba w Twoim odzyskiwaniu. Wprowadź nas w dojrzałość, abyśmy nie pozostawali jako niemowlęta, ale doszli do dojrzałego człowieka. To bardzo taki bogaty plan, wiele ważnych punktów. Pierwszy punkt rzymski. Ze względu na jednego nowego człowieka wszyscy powinniśmy dojść do dojrzałego człowieka, do miary wzrostu pełni Chrystusa. W Efezjan 2:15 ujrzeliśmy, że na krzyżu Chrystus stworzył jednego nowego człowieka. Jeden nowy człowiek zaistniał. Jeden nowy człowiek istnieje. Ale musimy powiedzieć, że teraz 2000 lat minęło od czasu, gdy Pan stworzył nowego człowieka na krzyżu. Jak? Czy postać tego nowego człowieka wciąż jest dziecięcą? Postura. Na ile wzrośliśmy? Myślę, że to martwi Pańskie serce. Oczywiście dla Niego 1000 lat jest jak jeden dzień, ale czeka, by móc ujrzeć, kto troszczy się, kto ma troskę o wzrost tego nowego człowieka. Pośród Bożych dzieci, kto ma o to troskę? Potem jak Paweł nam to objawił w drugim rozdziale listu do Efezjan, że zaistniał nowy człowiek, w rozdziale trzecim usługuje nam, głosi niezgłębione bogactwa Chrystusa jako Ewangelię. Następnie modli się o to, by wierzący byli wzmocnieni mocą przez Ducha ku wewnętrznemu człowiekowi, by Chrystus mógł uczynić sobie dom w ich sercu poprzez wiarę, by zostali ugruntowani, wkorzenieni w miłości i mogli, byli w stanie, byli silni, wzmocnieni do tego, by pojąć ze wszystkimi świętymi szerokość, długość, wysokość i głębokość. i poznać przewyższającą poznanie miłość Chrystusa i byli napełnieni ku całej pełni Boga. Tutaj, po tym jak ujrzał, że nowy człowiek został stworzony na krzyżu, Paweł usługuje bogactwami Chrystusa ciału i modli się, by święci mogli zostać wzmocnieni do ich wewnętrznego człowieka i pozwolili Chrystusowi czynić sobie dom w ich sercu, aby razem ze wszystkimi świętymi, abyśmy byli silni i poznali długość, szerokość, wysokość i głębokość, które są wymiarami wszechświata, tworzą tak niezmierzonego Chrystusa. To On jest wysokością, głębokością, długością, szerokością. Ten nieskończenie ogromny Chrystus jest tym, który czyni sobie dom w naszych sercach. Paweł modlił się o to. Modlił się o nas odnośnie tego. Modlił się o wzrost, żebyśmy doszli do wzrostu, żeby Bóg w nas wzrastał, abyśmy mogli wzrastać ku dojrzałości, abyśmy mogli dojść do pełnego człowieka, do dorosłego człowieka. W rozdziale czwartym przechodzi do kwestii w wersecie 13, aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary i pełnego poznania dojrzałego człowieka. Paweł miał to brzemię, by od początku stworzenia tego nowego człowieka, w jaki sposób to dziecko ma rosnąć. Punkt A. Dojrzały człowiek to człowiek w pełni dorosły. Niezbędna jest do tego dojrzałość w życiu. Dojrzały człowiek, który objawia werset 4,13, odnosi się do jednego nowego człowieka stworzonego przez Chrystusa na krzyżu i który objawia Efezjan 2,15. Ten nowy człowiek musi stać się w pełni dorosły. I do tego niezbędna jest dojrzałość w życiu. Hebrajczyków 6,1 mówi, że musimy dojść do dojrzałości. Nie możemy pozostawać na początku Ewangelii Chrystusa. Musimy iść naprzód, aż dojdziemy do dojrzałości w życiu. Punkt B. Pełnią Chrystusa jest Jego ciało, którego wzrost ma pewną miarę. Pełnia Chrystusa to Jego wyraz. Jako pełnia Chrystusa, ciało jest Jego wyrazem. Więc Efezjan 1 na końcu mówi, że Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który wypełnia wszystko we wszystkim. Nie wiem, w przeszłości brat Lee prosił, żeby podeszli tutaj tacy duzi bracia z Ameryki, żeby pokazać bogactwo Ameryki. Pokazać, że po tym, jak ktoś przyjmuje bogactwa, wtedy dochodzi do pełni. Więc pełnia to wyraz tego wszystkiego, z czego korzystali. Kościół jako ciało Chrystusa jest pełnią Chrystusa. Kościół przyjmuje wszystkie bogactwa Chrystusa po przyjęciu tych wszystkich bogactw. Ten Kościół staje się pełnią. Pełnia może też być przedstawiona jako to, co przelewa się. Kościół jako ciało, jako pełnia Chrystusa, to tak naprawdę przelewanie się Chrystusa. Zawsze, gdy ludzie przychodzą do Kościoła, powinni mieć odczucie, że coś się przelewa. Nie ledwo zaspokaja potrzeby, ale jest coś, co się przelewa. Takie odczucie pełni, wyraz. Pełnia Chrystusa. Dwa. Pełnia Chrystusa, ciało, ma wzrost, który posiada pewną miarę. Tak jak człowiek, osoba. Mam jakiś tam wzrost, ileś tam ważę. Więc mam pewien wzrost przed wami i mam pewną miarę. Nie urodziłem się o takim wzrostu. Nie urodziłem się 180 centymetrów wychodząc z łona mamy. Nie wiem, ile tam miałem. 50 centymetrów czy coś takiego. I ważyłem dość... Miałem byłem taki spory, jakby szedłem, ale na pewno nie takiej miary jak dzisiaj. Więc jest pewna miara. W domach rodzice lubią zaznaczać na ścianie na przykład wzrost dziecka, jak rośnie. Dziecko staje przy ścianie, czy gdzieś tam odznaczają miarę wzrostu. Tutaj Paweł miał tę świadomość. Nowy człowiek ma pewien wzrost. I ten wzrost ma pewną miarę. I ten miara oznacza, że jest pewien wzrost. Ta miara wzrasta z czasem, gdy to dziecko się rozwija. To samo jest z jednym nowym człowiekiem. Jaka jest miara jednego nowego człowieka dzisiaj? Jak myślicie? Czasami powinniśmy się nad tym zastanowić. Co jest, jaki jest wzrost dzisiaj Kościoła? Mamy kościoły w Chennai, w Delhi, wiele kościołów w Stanach, w wielu różnych krajach. Niektóre kościoły są naprawdę duże, jeżeli chodzi o liczbę. Ale myślę, że miara nie polega na liczbach, że u nas jest 1000 osób, a gdzie indziej jest ileś tam. A w chrześcijaństwie mogą powiedzieć, że nasz mega kościół ma 10 tysięcy członków. Ale to nie znaczy, że 10 tysięcy organizacja ma wielką miarę. Wszyscy wiemy, gdy udajemy się do tych miejsc, może 10 tysięcy osób się tam spotyka, ale to jest pokaz. To jest klub. To nie jest coś z Boga. To po prostu rozrywka. Więc na zewnątrz wydaje się, że wielkie liczby, wielki pokaz, ale myślę, że w Bożych oczach to dziecko jest wciąż malutkim niemowlakiem. Dzisiaj, jeżeli chcemy ujrzeć, że doprowadzamy do powstania nowego człowieka, jaka jest miara, jaki jest wzrost tego nowego człowieka? Możemy być zajęci wieloma rzeczami na zewnątrz. Głosimy Ewangelię, uczymy świętych, pasiemy nowe osoby i tak dalej. Zrozumcie mnie właściwie, to wszystko są właściwe, potrzebne rzeczy. Ale wszystko zależy, w jaki sposób to robisz. Czy to wszystko wykonujemy ze świadomością, z wizją, że doprowadzamy tych wszystkich do dojrzałości w Chrystusie. Paweł miał takie odczucie. Gdy głosił Ewangelię, gdy paszł w kościoły, miał to brzemię. Tu nie chodzi o liczbę, tu nie chodzi o jakiś porządek, o jakąś aranżację. Miał brzemię ujrzeć, by wszyscy ci, o których się troszczył, dojdą do dojrzałości, będą mogli stać się w pełni dorośli w Chrystusie. W przeciwnym razie nie będzie dojrzałego człowieka. Będzie tylko dziecko, małe dziecko. Trzeci punkt. Dojść do miary wzrostu pełni Chrystusa, to dojść do dojrzałości i zbudowania ciała Chrystusa. To dojść do całkowitego zakończenia budowy ciała. Innymi słowy, wszyscy mamy brzemię o to, by widzieć, że Kościół się buduje. Budowanie Kościoła to pełny wzrost nowego człowieka. Gdy nowy człowiek doprowadzany jest do pełnej dojrzałości, do pełnego wzrostu, wtedy będzie to zbudowany Kościół. Zbudowanie ciała równa się dojrzałemu człowiekowi, równa się pełnemu wzrostowi. Na ile Kościół rośnie, zależy od tego, na ile Kościół rośnie, na tyle Kościół jest zbudowany. Ciało rośnie samo z siebie. I to rośnięcie, ten wzrost, to budowanie. Ile mamy wzrostu, tyle mamy też zbudowania. C. Koniecznie trzeba dojść do miary wzrostu pełni Chrystusa ze względu na praktyczną jedność. Jedność wiary i pełni poznania Chrystusa. Nowy człowiek, którego Chrystus stworzył na krzyżu, jest jeden. Chrystus stworzył tylko jednego nowego człowieka. Jedność to stan tego jednego człowieka. Nie ma tysięcy nowych ludzi. Bóg pragnie mieć tylko jednego nowego człowieka. Więc mimo tego, że jest setki, tysiące, miliony członków, jest tylko jeden człowiek. Więc aby dojść do miary postaci pełni Chrystusa, musi mieć miejsce praktyczna jedność. I musimy do niej dojść. Dlatego Efezjan 4:13 Paweł mówi, że aż dojdziemy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Boga. Wiara tutaj nie odnosi się do aktu uwierzenia. Tu chodzi o to, w co wierzymy, szczególnie kwestię wierzenia w osobę Chrystusa i dzieło Chrystusa. To staje się czynnikiem czy budulcem naszej wiary. Wielu wierzących zostaje rozproszone przez różne doktryny, nauki. I to nie są czynniki składające się na wiarę. Te rzeczy, to na przykład, w jaki sposób chrzcimy ludzi, czy w jakiej temperaturze wody, czy w oceanie, czy w wannie, to wszystko są doktryny. Ale wciąż wierzący debatują, rozważają nad to, jak powinno czy wyglądać. Paweł mówi, musimy dojść do jedności wiary. Nadejdzie taki dzień, kiedy wszyscy chrześcijanie dojdą do takiego miejsca i porzucą wszelkie różne doktryny, różniące doktryny i dojdą do Pana tej wiary, kwestii związanych z osobą Pana, do Jego osoby, do Jego zbawienia, do tego dojdziemy. To jest wiara. Na to, to składa się na tę wiarę. To jest do jedności tej wiary. Musimy dojść do tej wiary, do jedności tej wiary, do jedności pełnego poznania Syna Bożego. To poznanie to nie poznanie z poznania, tylko jest to poznanie w doświadczeniu, z doświadczenia. Składa się z tego, w co wierzymy odnośnie Syna Bożego, tego, co uczynił, a także poznanie tego wspaniałego, wszechzawierającego Syna Bożego w naszym doświadczeniu, którego doświadczamy, którym się cieszymy. Gdy myślimy o dojściu do czegoś takiego, rozważamy też sytuację chrześcijaństwa. Nieważne, czy na wschodzie, czy na zachodzie, Boże dzieci, Bożym dzieciom przeszkadza tak wiele doktryn, różne spojrzenia, pomysły, poglądy religijne. Zamiast skupić się na tej wierze, gdybyśmy byli wybawieni od tych wszystkich rzeczy, doszli do tej wiary, nie byłoby wtedy baptystów, prezbiterian, nie byłoby zielonoświątkowców. Wszyscy bylibyśmy wierzącymi w Chrystusa, członkami ciała, to wszystko. Wszyscy dojdziemy wtedy do wiary, tej wiary. Będziemy radować się w pełni Synem Bożym. Nie mielibyśmy nad czym debatować. Więc Paweł mówi, musimy dojść do tej wiary, do tej jedności. To będzie praktyczna jedność, która zachowa ten stan nowego człowieka. Ten nowy człowiek musi być jeden. Nie ma żadnej... Jeżeli istnieje jakakolwiek brak w tej jedności, nie ma nowego człowieka. D. Od jedności w rzeczywistości, o czym jest mowa w Efezjan 4:3-6, musimy przejść do jedności w praktyce. Aż dojdziemy do trzech rzeczy wspomnianych w wersecie 13. Jedności dojrzałego człowieka i miary wzrostu pełni Chrystusa. W wersecie 3 Paweł mówi, że musimy pilnie starać się zachowywać jedność ducha. To jest jedność rzeczywistości, którym jest sam Duch, którego wszyscy wierzący posiadają. Mamy tę jedność, mamy tego Ducha w nas jako jedność, naszą jedność. To już jest naszym udziałem. To jest rzeczywistość, jedność rzeczywistości. Musimy ją zachowywać. Nie traćmy jej. Jednakże, mimo że mamy jedność rzeczywistości w naszym duchu, która to jedność jest jednością ducha, w wersecie 13 czytamy, że musimy dojść. Jeszcze tam nie jesteśmy, a zatem musimy dojść do jedności wiary. To jest jedność w praktyce. Ta jedność składa się z dwóch części, z wiary i pełnego poznania Syna Boga. I musimy także dojść do dojrzałego człowieka. Dojść do miary wzrostu pełni Chrystusa. Bracia, te trzy rzeczy to nie są trzy oddzielne rzeczy. Te trzy kwestie to znajdują się w takim, w apozycji, czyli wzajemnie się uzupełniają. Dojść do jednej wiary, pełnego poznania dojrzałego człowieka, do miary wzrostu pełni Chrystusa. To wszystko jest w apozycji. Z jednej strony musimy zostać wyprowadzeni z tego wszystkiego, co nam przeszkadza, i dojść do wiary, dojść do pełnego poznania Syna Bożego. I to zachowa nas praktycznie w jedności, autentycznie w jedności. I wtedy, mając tę jedność, będzie dojrzały człowiek. Dlaczego chrześcijanie dzisiaj wciąż bawią się zabawkami doktryn, zabawkami opinii, poglądów, ponieważ wciąż są dziecinni. To dlatego Paweł w tym samym rozdziale mówi nam, abyśmy nie byli już małymi dziećmi. Nie byli małymi dziećmi miotanymi przez fale, wiatry nauki, przez w oszustwie ludzkim, w przebiegłości, mającej na uwadze system błędu. Musimy być uwolnieni od bawienia się zabawkami. Czy powinniśmy mieć jeden kielich, czy wiele kieliszków, czy chrzcić ludzi do przodu, czy do tyłu? To nie ma nic wspólnego z naszą wiarą. Gdy Boży lud będzie mógł zostać doprowadzony do wiary, do radowania się pełnym poznaniem Syna Bożego, wtedy będziemy praktycznie jedno. I ta jedność wszystkich wierzących w praktyce doprowadzi do poznania w pełni dojrzałego człowieka. Nie będziemy już wtedy małymi dziećmi. Dojdziemy do dojrzałości. I będzie pewna miara wzrostu pełni Chrystusa. Będzie wyraz. Wyraz Chrystusa. Pełnia Chrystusa odnosi się do wyrazu Chrystusa. W rozdziale trzecim Paweł modli się, żebyśmy byli wzmocnieni do naszego wewnętrznego człowieka, pozwolili Chrystusowi uczynić sobie dom w naszych sercach, abyśmy byli w stanie pojąć ze wszystkimi świętymi niezgłębione rozmiary. Musimy pozwolić miarą postaci wzrostu pełni Chrystusa. Musimy pozwolić temu niezmierzonemu Chrystusowi z Jego niezmierzonymi rozmiarami, Jego szerokością, długością, głębokością i wysokością wypełniło to nasze serce i uczynił sobie dom w naszym sercu i wraz ze wszystkimi świętymi, żebyśmy mogli wzrastać, mogli stać się w pełni dorosłym człowiekiem, doszli do miary pełni Chrystusa. Punkt drugi rzymski. Aby dojść do dojrzałego człowieka ze względu na wypełnienie Bożego zamysłu, musimy wzrastać w Chrystusa we wszystkim. To szczególne wyrażenie Pawła. Musimy wzrastać we wszystkim, w Chrystusa, w głowę, we wszystkim. Jako poszukujący wierzący, myślę, że wszyscy chcemy wzrastać. Od momentu, gdy zostaliśmy zbawieni, mamy pragnienie wzrastać. Panie, chcę wzrastać w Tobie. Ale Paweł nie mówi o tym. Paweł mówi tutaj o wzrastaniu w Chrystusa. Chcemy wzrastać w Chrystusa przez to, że będziemy się więcej modlić, bardziej kochać Pana, będąc bardziej żarliwymi w głoszeniu Ewangelii. Czujemy wtedy, że rośniemy, że jesteśmy tacy bardziej żarliwi. Modlę się ze świętymi, czytam Biblię. Nie ukrywam, nie zaprzeczam, że dojdziesz do jakiegoś poziomu duchowego wzrostu, ale Paweł nie mówi o tym. Paweł mówi o wzrastaniu w Chrystusa. W Chrystusa, we wszystkim. Nie tylko w naszym duchowym podążaniu za Nim. Nie tylko w tych duchowych rzeczach, które jesteśmy zaangażowani, ale we wszystkim. W najprostszych rzeczach, w zwykłych rzeczach, w małych rzeczach, dużych rzeczach. Paweł mówi, że musimy wzrastać w Chrystusa. To słowo w uwzględnia organiczny związek. Musimy wzrastać w tę osobę, w związek, w jedność z tą osobą. Tu nie chodzi o to, że my tylko wzrastamy. To tak naprawdę nie my rośniemy, ale Chrystus rośnie. Ten Chrystus rośnie w Tobie. Musimy wzrastać w Niego, w jedności z Nim. Nie tylko w duchowych rzeczach, ale we wszystkim. Te słowa są szczególne. A mówi, aby nie być już dziećmi, musimy wzrastać w Chrystusa. To Chrystus, który w nas się powiększa, aż dojdziemy do dojrzałego człowieka. Wzrastać w Chrystusa we wszystkim, to znaczy pozwalać Chrystusowi wzrastać w nas we wszystkim. Nie tylko wtedy, gdy przychodzimy na spotkania, gdy funkcjonujemy, gdy służymy, ale we wszystkim. Jak w czym? W jedzeniu, w ubieraniu się, w tym, jak mówimy, w tym, jak konwersujemy, w sposobie, jaki postępujemy z naszym telefonem komórkowym, co z nim robimy. Chrystus musi wzrastać w nas. Musimy wzrastać w Chrystusa we wszystkich tych kwestiach. W kwestii tego, w jaki sposób ścielimy łóżko, w jaki sposób wstajemy, w jaki sposób się ubieramy, w jaki sposób postępujemy z innymi. W wielu tych drobnych rzeczach Chrystus musi być uwzględniony. Chrystus udziela się i wzrasta w nas. O to chodziło Pawłowi. B. Podczas gdy obieranie Chrystusa za nasze życie służy powiększeniu miary wzrostu Chrystusa, wzrostu ciała. Gdy obieramy Chrystusa za nasze życie, przyjmujemy zaopatrzenie, pokarm. To pomaga tej miarze wzrostu powiększać się. Obieranie Chrystusa za naszą osobę służy wzrostowi jednego nowego człowieka. Tutaj jeden nowy człowiek musi wzrastać, aby stać się w pełni dorosłym człowiekiem, być w stanie wstać, podejmować decyzje, stać dla Boga. Bóg potrzebuje takiego człowieka na ziemi. I mieć takiego w pełni dojrzałego człowieka wymaga nie tylko przyjmowanie duchowego zaopatrzenia, duchowego pokarmu, który pomoże w kwestii miary wzrostu Chrystusa, ale potrzebujemy doskonalenia tego człowieka jako naszej osoby, jako tego, który podejmuje decyzję. Jeden, jeśli obieramy Chrystusa za swoją osobę, z pewnością obierzemy Go za swoje życie. Jeśli obieramy Chrystusa za swoją osobę, będziemy mogli wzrastać i osiągać dojrzałość. W Bożych oczach tak naprawdę życie Chrystusa i osoba Chrystusa to samo. W 1 Jana 1:12 ten, kto ma życie, ten, kto ma Syna, ten ma życie. Ten, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Jeżeli mamy osobę Chrystusa, z pewnością mamy Jego życie. Ale możemy mieć Jego życie, a nie obierać Jego osoby w naszym doświadczeniu. Ale jeżeli chodzi o Boga, życie i osoba to to samo. Ale w naszym doświadczeniu często obieramy tylko część związaną z życiem, a nie część związaną z osobą. Bardzo prosty przykład. Może podczas porannego ożywienia masz wspaniały czas, radujesz się z Bożym Słowem, zyskujesz zaopatrzenie, cieszysz się zaopatrzeniem życia. Potem nagle woła cię żona, chodź na śniadanie. Ty nie chcesz, bo tak się radujesz Panem, radujesz się zaopatrzeniem życia, ona znowu woła do ciebie za 5 minut. Wreszcie zaczyna wrzeszczeć na ciebie, bo śniadanko wystygło. Dlaczego mnie nie słuchasz? W tym właśnie momencie już nie wytrzymujesz i mówisz, czy nie wiesz o tym, że mam poranne ożywienie. Cieszysz się Chrystusem jako zaopatrzeniem życia podczas swojego studiowania słowa, ale przed żoną zapierasz się Chrystusa jako swojej osoby, bo reagujesz w taki sposób. W ciągu tych 30 minut przyjmujesz życie Chrystusa, ale nie obierasz Chrystusa za swoją osobę. Odpowiadasz w taki sposób, jaki odpowiadasz. Spierasz się, walczysz. Kto wypowiadał te wszystkie słowa? Ty. Ale jeżeli autentycznie obieramy Chrystusa za swoją osobę, z pewnością będziemy też obierać Go za swoje życie. C. Wszyscy musimy wzrastać w Chrystusa we wszystkim, czyli w każdej jednej rzeczy, dużej bądź małej. Nadal jest wiele rzeczy, w których nie wzrośliśmy w Chrystusa. W tych rzeczach nie jesteśmy w Chrystusie, ale poza Nim. Bracia, czy nie zgadzacie się, że wciąż jest wiele rzeczy, w których nie pozwoliliśmy Chrystusowi dotknąć, wzrastać w nich? Może przychodzimy na spotkanie, możemy prorokować, możemy się modlić, możemy funkcjonować. Naprawdę inni są pod wrażeniem, ale gdy udajemy się do domu w naszym prywatnym życiu, gdy przychodzi do kwestii jedzenia, pewne jedzenie bardzo lubisz. Lubisz lody, lubisz desery. I oddajesz się temu. No nie ma rozporządzenia odnośnie tego, co jeść czy nie jeść. Ale twoja dusza kocha to tak bardzo. I sprawdzasz, Panie, czy powinienem to jeść czy nie? Moja żona często mi mówi, zanim zjesz tego loda, wezwij imienia Pana 5 razy. Myślę, że jest pewna prawda w tym. Czasami śmiejąc się robi to, ale gdy kilka razy wezwiesz imienia Pana, obierzesz Pana za swoją osobę, Pan będzie kierował tobą, co masz się ubrać, co masz jeść, gdzie masz pójść. Pan da ci odczucie, ale częstokroć mamy świadomość Pana podczas spotkania, gdy jesteśmy z braćmi, ale gdy jesteśmy sami, robimy co nam się żywnie podoba. W tak wielu sferach naszego życia, w tym, w jak się ubieramy, w tym, jak zajmujemy się różnymi rzeczami w domu, naszymi relacjami z innymi. Brat Lee powiedział, najtrudniejszą rzeczą, w której Chrystus może w nas rosnąć, to nasze przemawianie. Tak wiele mówimy. Czasami mówimy w taki niedbały sposób. Za dużo mówimy. Przynajmniej w naszym przemawianiu Chrystus nie wzrosnął. nie wzrósł. Możemy prorokować w wspaniały sposób na spotkaniu, ale potem, gdy rozmawiacie z ludźmi, gdy rozmawiacie z dziećmi, z żoną, z współpracownikami, jesteśmy bardzo surowi, tacy wyrażamy siebie. Przynajmniej w tym przemawianiu Chrystus nie wzrósł. Więc, drodzy bracia, potrzebujemy wiele światła od Pana, by ujrzeć to. To nie jest tylko kwestia, chcę wzrastać w Chrystusu, chcę bardziej Go kochać, być bardziej Mu poświęcony. W porządku. Ale czy pozwoliłeś Chrystusowi wzrastać w Ciebie, we wszystkim, we wszystkich praktycznych, podstawowych rzeczach? Takich zwykłych rzeczy. Dwa. Gdy wszyscy wzrastamy Chrystusa we wszystkim, to wszyscy możemy być jedno w Chrystusie. To powszechny, jeden nowy człowiek. Bracia, mamy własne poglądy na temat tego, czym jest wzrost. Spotkałem wielu naprawdę autentycznych, wierzących braci, którzy oddani są Panu, żyjących dla Pana. Ale przykro mi powiedzieć, ich wzrost w Chrystusie to nie wzrost w Chrystusa we wszystkim. Ich wzrost staje się trudnością dla ciała Chrystusa. Bo nikt nie jest w stanie im dorównać. Oni są tacy duchowi. Nikt nie potrafi podejść blisko i się porównać z nimi. I przez to nikt się nie nadaje, by koordynować się z tą osobą, ponieważ ta osoba jest tak duchowa. W rezultacie jego duchowość, jego w cudzysłowie duchowy wzrost powoduje nie jedność, ale dysharmonia sprawia, że jest trudność w prowadzeniu życia ciała. Myślę, że wielu z was wie, o czym mówię. Widzieliśmy to. Ale Paweł mówi o szczególnego rodzaju wzroście. To nie chodzi o tym, by stać się duchowym, bardziej poświęconym. Musimy wzrastać w Chrystusa, który jest głową we wszystkim. On jest tym, w którego mamy wzrastać, nie tylko, żeby nas zbawić. On nie tylko jest naszym Zbawicielem, nie tylko Mistrzem, ale jest głową ciała. Więc kolejny punkt. D. List do Efezjan 4:15 mówi, że wzrastamy w głowę. Słowo głowa wskazuje tutaj, że nasz wzrost w życiu za pośrednictwem przyrostu Chrystusa powinien być wzrostem członków w ciało i podlegać głowie. Nie zależy nam na jakimś indywidualnym chrześcijańskim wzroście, który promuje chrześcijaństwo. Módl się więcej, poświęć się bardziej, stać się bardziej duchowym w taki indywidualistyczny sposób. Paweł mówi o wzroście, o którym mówi Paweł, to wzrastanie w tego Chrystusa, który jest głową ciała. Nasz wzrost powinien powodować w nas to, że pasujemy do ciała. Moja ręka jest częścią ciała, ale gdyby powiedziała, chcę wzrastać, nie chcę już być małym członkiem i rośnie, aż ma 2 metry. Czy ta ręka będzie piękna, czy obrzydliwa? To będzie coś monstrualnego. Nie pasuje do ciała. Nasz wzrost w ciele ma pewną miarę. Ramię może dorosnąć tylko do pewnego rozmiaru. To nie jest jak z drzewem, że rośnie coraz wyżej i wyżej. Wciąż rośnie w ciele. Moje ramię, moje uszy, moje członki nie mogą rosnąć w nieskończoność. Paweł wyraża się tutaj w bardzo szczególny sposób. Potrzebujemy pewnego szczególnego rodzaju wzrostu, wzrastać w Chrystusa we wszystkim, we wszystkich codziennych ciał. Czym bardziej rośniemy, tym bardziej pasujemy do ciała. Wszyscy święci, powinna być pomiędzy nami autentyczna jedność. Gdy święci rosną w Chrystusa we wszystkim, spontanicznie pojawia się jedność. Nikt nie jest ponad miarę, nikt nie jest poniżej miary. Wszystko jest zrównoważone. Pozwalamy Chrystusowi dotykać nas w wielu drobnych kwestiach, w zwykłych kwestiach. W jaki sposób mamy kontakt ze sobą nawzajem? W jaki sposób mówimy do siebie nawzajem? W jaki sposób zajmujemy się różnymi sprawami? Myślę, że wszyscy bracia, którzy znali brata Lee, gdy był przy z nami, widzieliśmy właśnie taką osobę. Z pewnością był bardzo duchową osobą. Znał Boga głęboko. Ale był bardzo zrównoważony we wszystkich swoich codziennych sprawach. Jak składał swoje ubrania, jak podchodził do kwestii punktualności, jak odnosił się do ludzi. Widzieliśmy Chrystusa, który udzielał się poprzez takie właśnie członki w wielu takich zwykłych sprawach, aby mógł pasować wszędzie. Taka osoba mogła pójść wszędzie i pasowała tam. Nie stawała się problemem. Nie stawała się czynnikiem obrazy. O bracia, potrzebujemy wzrastać w Nim we wszystkim. W głowę. Wzrastać w życiu to wzrastać wzrostem Bożym. Oznacza to, że prawdziwy wzrost jest przyrostem Boga, dodaniem się Boga. To jest prawdziwy, to prawdziwy wzrost. To tak naprawdę Boży wzrost w nas. Bóg jest wieczny, doskonały i kompletny. Dlatego u Niego nie odbywa się wzrost. Bóg nie musi wzrastać. Ciało musi wzrastać wzrostem, przyrostem Boga w nas. Bóg musi koniecznie w nas wzrastać. Czyli wszyscy potrzebujemy, by Bóg w nas wzrastał, powiększał się. Gdy Bóg rośnie w nas, ta miara się powiększa, ten wzrost się powiększa. B. Wzrastamy duchowo, gdy Bóg do nas się dodaje. Udzielanie się nam trójjedynego Boga sprawia, że wzrastamy przyrostem Boga. Bóg w nas wszedł, gdy się odrodziliśmy, a teraz powiększa się w nas, dodając do nas więcej siebie. To wzrastać wzrostem, przyrostem Boga, dzięki dodawaniu się Go do naszej istoty. Drodzy bracia, czy Bóg przyrasta w nas każdego dnia? Czy też tylko rośniemy w poznaniu, poznaniu Boga? Przez wiele lat stajesz się bardzo zdolny w zarządzaniu Kościołem. Nawet potrafisz głosić Ewangelię i wielu ludzi zbawiać. Jesteś bardzo efektywny w Twojej dziele Ewangelii. Ale to nie znaczy, że Bóg powiększył się w Tobie. Czy gdy idziesz głosić Ewangelię, czy masz odczucie potrzeby tego, że Chrystus chce się dodać do Twojej istoty? W jakimś czasie wiesz, co masz powiedzieć, wiesz, co masz zrobić. O bracia, potrzebujemy, żeby Bóg powiększał się w nas. Tylko dzięki temu, że Bóg się będzie w nas powiększał, będzie miał miejsce prawdziwy wzrost. Wzrost, który sprawi, że ciało dojdzie do pełnego wzrostu. C. To, co wchłaniamy w siebie z Chrystusa, pierwiastek bogactwa Chrystusa, który jest glebą, staje się przyrostem w nas Boga. Zostaliśmy zasadzeni w Chrystusa, tą wszechzawierającą glebę. Zostaliśmy wkorzenieni w Niego. Każdego dnia potrzebujemy przyjmować w siebie to wszystko, co z Chrystusa, by pozwalać temu życiu wzrastać w nas. D. Musimy być przesyceni i przepojeni Chrystusem. On też musi się w nas wbudować. Wówczas w rzeczywistości i w praktyce Chrystus będzie każdym członkiem, każdą częścią jednego nowego człowieka. Kolosan 3:17 mówi, że w nowym człowieku nie może być tego czy tamtego, ale Chrystus jest wszystkim we wszystkim. To określenie wszystkim we wszystkim Paweł naprawdę miał na myśli to, że Chrystus musi stać się naszym wszystkim, stać się nami. On jest wszystkim i jest we wszystkim. Wiecie, dzisiaj używam tej ilustracji, że w tym wieku cyfrowym, komputerowym, szatan ze swoim niegodziwym systemem czyni ten świat. Świat staje się wszystkim dla człowieka. Każdy ma komórkę. Sprawdza, kto mówi do mnie, co się dzieje. Mówi do komórki, włącz światło. Światło się włącza. Wszystko jest skomputeryzowane. Słyszałem, że nawet możemy... zadysponować przez komórkę, żeby włączył się silnik. Wchodzisz do samochodu, mówisz Google, jak dojechać tam czy tam. Cały świat w tej chwili, nieświadomie, ten internet staje się wszystkim dla ludzi. A Chrystus chce się stać wszystkim dla nas, zamiast pytać się Google'a. Chrystus musi być naszym wszystkim. Wiele mógłbym powiedzieć na ten temat, nie chcę już więcej mówić. 4 rozdział listu do Efezjan mówi o doskonaleniu nowego człowieka dzięki wzrostowi w życiu. W liście do Efezjan 2:25 widzimy stworzenie nowego człowieka w sposób organiczny. W wersetach 4:13-16 widzimy doskonalenie tego człowieka w związku z jego funkcją. W Efezjan 4:13 Chrystus dał te różne funkcje dla doskonalenia świętych, do budowania ciała Chrystusa, do doskonalenia nowego człowieka w funkcji. 2. Organicznie doskonały nowy człowiek potrzebuje być doskonalony dzięki wzrostowi w życie, żeby właściwie funkcjonować. Im bardziej nowy człowiek wzrasta dzięki otrzymywaniu właściwego pokarmu, tym więcej będzie normalnie funkcjonował. Wzrost Chrystusa w wersecie 15 jest tożsamy z przewlekaniem się w nowego człowieka w wersecie 24. Wzrost Chrystusa jest tożsamy z przewlekaniem się nowego człowieka w wersecie 24. Ze względu na wzrost zbiorowego nowego człowieka musimy doświadczać Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego, wyniesionego na niebiosa i zstępującego z niebios, żeby wszechzewrający Chrystus wbudował się w nas i był naszym wszystkim. Wówczas organicznie doskonały człowiek stanie się doskonały w aspekcie funkcji. Nowy człowiek, który został stworzony na krzyżu, był dzieckiem, niemowlęciem, organicznie. Jego funkcja jest doskonała, ale jeżeli chodzi o funkcję, był niemowlęciem, nie był w stanie funkcjonować. Co 2-letnie dziecko może zrobić? Wszystkie jego organy są obecne, ale potrzebuje wzrastać, potrzebuje być doskonalony. Nowy człowiek musi być karmiony, musi być doskonalony, by mógł funkcjonować. Nie, wzrost Chrystusa we wszystkim służy istnieniu w praktyce powszechnego, jednego, nowego człowieka. Lepiej pójdę naprzód. Trzeci punkt rzymski. Ze względu na zaistnienie w praktyce jednego, nowego człowieka musimy trudzić się i zmagać nad przedstawieniem wszystkich świętych dojrzałymi w Chrystusie. To właśnie temat tego poselstwa. Ta posługa Pawła miała na celu udzielanie innym Chrystusa, żeby oni byli doskonali i kompletni dzięki dojrzewaniu w Chrystusie ku dorosłości. Posługa Pawła była posługą udzielania, nie tylko nauczania ludzi, głoszenia coś im. Zawsze co robił, czy głosząc, czy nauczając, zawsze udzielał Chrystusa w innych. Naszym celem w głoszeniu grzesznikom Ewangelii w społeczności ze świętymi jest usługiwanie Chrystusem innym, żeby oni dojrzewali w Nim i zostali przedstawieni dojrzałymi w Nim. Dzięki temu nastąpi wzrost nowego człowieka. Bracia, możemy głosić Ewangelię, możemy nauczać świętych, paść świętych, ale nie udzielać Chrystusa. Mam nadzieję, że ujrzymy różnicę. Prosiłem Pana, Panie, pokaż mi, w jaki sposób udzielać Chrystusa, co mam powiedzieć? Jakiego rodzaju działania mam podjąć, aby udzielać Chrystusa? W jaki sposób to robisz? Bradley mówił, udzielaj Chrystusa, właśnie Chrystusa. Co mam powiedzieć, aby być właściwym usługującym Chrystusem? Uzyskałem pewne światło od Pana. Pan pokazał mi. Po pierwsze, ty musisz być pełen Chrystusa. Jeżeli nie masz Chrystusa, zapomnij o usługiwaniu Chrystusem. Najpierw sam musisz być pełen Chrystusa. Jeżeli jesteś pełen Chrystusa, Chrystus będzie wypływał z ciebie.
Gdy kontaktujemy się ze świętymi, gdy głosimy Ewangelię, gdy pasiemy nowe osoby, jaką mamy świadomość? Czy jesteśmy tam po to, żeby rozwiązywać ich problemy? Czy jesteś tam po to, żeby próbować przekonywać ludzi do czegoś? Żeby mieli jakieś przekonanie? Czy też w Twoim głoszeniu Ewangelii jest odczucie Chrystusa w Twoim wnętrzu? Jesteś tam, żeby udzielić, przelać Chrystusa w tych niewierzących, w tych świętych w potrzebie.
Tu jest ta świadomość. Nie przekazujesz jakiejś nauki. Chcesz udzielać Chrystusa, którego masz, którego się cieszysz, którego doświadczasz w innych. To nie jest coś, czego możemy się nauczyć, jakichś kroków, ABC i tak dalej, żeby udzielać Chrystusa. Musimy najpierw w pełni być Chrystusa, wypełnieni Chrystusem, aby Chrystus mógł wypływać z nas, nawet w takim zwykłym kontakcie, zwykłej wizycie Chrystus może być udzielany. To nie tak bardzo jest to, co mówisz, ale czym jesteś, kim jesteś. Musimy być naczyniami pełnymi Chrystusa, abyśmy mogli usługiwać Chrystusem innym. C. Przedstawienie innych dojrzałymi w Chrystusie należy do trudnych zadań. Zadanie to można wykonać jedynie dzięki trudzeniu się, w którym zmagamy się według Bożego działania. To bardzo trudne działanie, zadanie. Tak. Głosić komuś Ewangelię, by ktoś został zbawiony, nie jest to takie trudne. Nawet wypowiedzenie poselstwa nie jest takie trudne. Ale trudzić się, by uczynić, by osoba była w pełni dojrzała w Chrystusie, to wiele trudu, wiele zmagania się. To zawiera w sobie wiele zmagania się w modlitwie. Paweł zmagał się w modlitwie. To, co Paweł robił, zmagając się nad tym, by przedstawić innych dojrzałymi w Chrystusie, stanowi przykład trudzenia się w celu wydoskonalenia świętych do budowania ciała Chrystusa. W swym odzyskiwaniu Pan pragnie odzyskać doskonalenie wszystkich członków ciała Chrystusa. Myśl Pawła o doskonaleniu świętych wyrażała Boży zamiar. Bóg chce, by każdy wierzący mógł wykonywać to, co czynią obdarowane osoby. Pan chce odzyskać doskonalenie świętych, żeby każda część ciała Chrystusa mogła wykonywać dzieło posługi poprzez działanie w swej mierze ku budowaniu organicznego ciała Chrystusa. W wyjątkach, pod koniec tego rozdziału, brat Lee pokazuje 6 punktów dotyczących tego, w jaki sposób przedstawiać innych w pełni dojrzałymi w Chrystusie, więc o tym nie będę mówił. Co to znaczy przedstawiać innych dojrzałymi w Chrystusie? Udzielać. Wszystkie te aspekty dotyczą, w jaki sposób udzielać tego Chrystusa innym, by przedstawić ich w pełni dojrzałymi w Chrystusie. Nie tylko Paweł trudził się w taki sposób, zmagał się, by doprowadzić do innych do pełni dojrzałości, pełnej dojrzałości w Chrystusie. Brat Lee był też takim wzorem dla nas. Nie tylko był obdarowaną osobą, która wygłaszała poselstwa, uzyskiwała wzniosłe objawienie. Także bardzo się trudził. Kilka lat temu pewien współpracownik dzielił się z nami na temat trudu brata Lee w Chinach, gdy poprowadził do takiego przebudzenia w Chifu. Bardzo byłem poruszony tym, wzmocniony tym. Na nowo mogę usłyszeć o tym przebudzeniu w 1943 roku. Myśleliśmy, że to jest po prostu się cudownie wydarzyło. Tak naprawdę historia za tym była. Brat Lee trudził się przez 3 lata. Po tym, jak był z bratem Nim, słuchał do poselstw brata Nim odnośnie ciała Chrystusa w 1939 roku, powrócił na północ Chin, by praktykować to, co brat Nim mówił. I codziennie od 10:30 rano do 11:30 był w sali spotkań. 13 godzin. Najpierw wspólna modlitwa z usługującymi świętymi. Potem rozważali, przynosili do Pana wszystkie osoby świętych, jednego po drugim. Takich obumarłych, niefunkcjonujących. Także i tych, którzy są tacy letni, później ożywieni i tak dalej. Przechodził przez wszystkich świętych, jednego po drugim i szukał. Miał społeczność. W jaki sposób sprawić, żeby ci umarli stali się żywi. Ci, którzy są nieużyteczni, stali się użytecznymi. Trudził się. Modlili się, rozważali, kogo odwiedzić, kogo paść. Były poza 2 spotkaniami w tygodniu, zapraszał też świętych do siebie, mieszkał wtedy w sali spotkań. Każdego dnia usługiwał świętym, miał z nimi społeczność, usługiwał Chrystusem. Przez 3 lata coś takiego robił. Zajął się każdym w kościele. To był trud. 13 godzin dziennie, każdego dnia. Ja bym się zmęczył. Przynajmniej jakiegoś popołudnia potrzebował wypoczynku. Brat Lee trudził się, walczył, zmagał przez 3 lata, aż na koniec, pod koniec roku 43, pewnego dnia, pewnego popołudnia w Dzień Pański, ogłosił, że Następnego dnia święci, żeby przyszli, przyszli i zaczęli się spotykać codziennie przez 100 dni. Nie mam czasu, żeby to omówić, ale wiele rzeczy się wydarzyło w ciągu tych 100 dni. Duch wpływał. I pod koniec tych 100 dni Duch poprowadził ich do migracji. 100 świętych wyprowadziło się z Chifu do północnej części Chin. 70 do wewnętrznej Mongolii. Ileś tam na wschód. 4 miesiące później, w kwietniu 1943 roku, to stanowiło szok dla tych japońskich oficerów. Co się stało z tą grupą ludzi? Mają taki wpływ, taką siłę uderzenia. Bracia, to nie było cudowne wydarzenie, które się wydarzyło. To był rezultat zmagania się, trudu świętych, by doprowadzić świętych do dojrzałości w Chrystusie. Tu nie chodziło tylko o zyskanie jakichś liczb. Chodziło o to, żeby każdy był żywy, każdy mógł funkcjonować, służyć. Pan ma takie poruszenie. I po tym, jak 70 świętych udało się do Mongolii wewnętrznej, pod koniec tego roku ponad 40 kościołów zostało wzbudzonych w tamtym rejonie. Wierzycie w to? Gdyby jeden nowy człowiek mógł być wydoskonalony przez pełen wzrost, ile Pan mógłby uczynić na całej ziemi? Dokończę ten plan. Gdy jeden nowy człowiek został stworzony w naszym duchu dzięki odrodzeniu, to biorąc pod uwagę organy ciała, nie miał braku. Biorąc jednak pod uwagę jego funkcję, nie był dopełniony. Zachodzi więc potrzeba wzrostu i odnowienia. A. Wynikiem wzrostu nowego człowieka jest jego funkcja. B. Jak długo nowemu człowiekowi nie dostaje wzrostu i odnowienia, tak długo nie dostawać mu będzie funkcji. C. Jeden nowy człowiek musi wzrastać się, rozwijać. W wyniku tego będzie doskonały funkcji. Nowy człowiek potrzebuje funkcjonować. Potrzebuje funkcji. Ale nie potrafimy w pełni funkcjonować, ponieważ brakuje nam wzrostu. I na koniec, Nowa Jerozolima będzie ostatecznym zwieńczeniem powszechnego jednego nowego człowieka. Bożym celem jest zdobyć powszechnego jednego nowego człowieka, który ostatecznie znajdzie zwieńczenie w Nowej Jerozolimie. Gdy będziemy w Nowej Jerozolimie, będziemy radowali się życiem powszechnego jednego nowego człowieka. Dzisiaj mamy przedsmak zwieńczenia jednego nowego człowieka dzięki kierowaniu umysłu na to, co w górze, i pozwalaniu nowemu człowiekowi w naszym duchu swobodnie rozprzestrzeniać się w całej naszej istocie. Amen. Pomódlmy się teraz z osobą obok przez minutę, a później będziemy mogli się podzielić.